Rozdział drugi. Nazajutrz była palmowa niedziela. Jeszcze dobrze przed słońcem, ale już o dużym dniu, wyjrzała z borynowej chałupy Hanka w wełniak jeno przyodziana i jakąś huścinę, że to ziąb był na świecie galanty. Zajrzała aż za opłotki na drogę czarniawą, rosami opitą, a gdzieniegdzie oszroniałą. Pusto było jeszcze i ni znaku życia. Świt jeno skrzył się suchy i przyodziewał zmartwiałe czuby drzew w modre obleczenia, zaś resztki nocy czaiły się strachliwie pod płotami. Powróciła na ganek i z trudem przyklęknąwszy, że to leda tydzień spodziewała się rodów, jęła mówić pacierz, błądząc po świecie zaspanymi oczyma. Dzień zaś roznosił się zwolna białawą pożogą. Zorze przecierały się, kieby przez sito, brzaskami osypując wschodnią stronę, która podnosiła się coraz wyżej, niby ten złoty baldach nad promieniejącą już, ale jeszcze niewidną monstrancją. Że zaś przymrozek był w nocy, to płoty, mostki, dachy i kamienie polśniewały szronem, a drzewa stały kiej chmury przebielone. Wieś jeszcze spała w przyziemnych mrokach utopiona, że jeno po niektóre chałupy bardziej przy drodze wyłupywały się nieco jaśnią bielonych ścian. Zaś po omglonej gładzi stawu wlekły się długachne, czarniawe pasma prądów, jakoby szkliwa tężejące. Młyn gdziesik churgotał bez przestanku, a jakaś niewidna rzeczka mrowiła się po kamieniach cichuśkim, przytajonym bełkotaniem. Kokoty piały już na umor i ptaszyny różne zgwarzały się z cicha po sadach, jakoby w tym pacierzu społecznym. Kiejchanka przecknęła, śpik ją ano zmorzył i strudzone, niewywczasowane kości ciągnęły pod pierzynę. Ale się nie dała. Szronem przetarła oczy i nalazłszy to zagubione słowo pacierza, poszła w podwórze naglądać chudoby, a budzić śpiące. Najpierw wywarła drzwi do wieprzka, któren usiłował na przednie kulasy się zwlec, ale że spaśny był wielce, zwalił się na gruby zad i jeno chrząkającym ryjem wodził za nią, gdy mu żarcie przegarniała, dorzucając nieco świeżego. Portki tak ciężą, że ci na kulasy niełacno. Jak nic ma na cztery palce słoniny. Obmacała mu boki z lubością. Otwarła potem do kur, porzuciwszy przed progiem na przynętę świńskiego jedzenia przy garścią, że sfruwały z grzęd skwapliwie. Koguty zaś piać wzięły rozgłośnie. Gęsi zawarte po bok przyjęły ją gęganiem i sykami. Wygnała precz gęsiory i żywnetki wojnę uczyniły z kurami, a zaczęła wyciągać spod matek siedzących w gniazdach jaja i przepatrywać je pod światło. Leda godzina kluć się będą, myślała nasłuchując cichego, ledwie odczutego dziobania w jajach. Rychtyk i łapa wylazł z budy, kiej szła ku stajni, przeciągnął się, a ziewał, nie bacząc na syczące nań gąsiory. Ale próżniaczysko niby parop noc przesypia, co by stróżował. Pies pomachał ogonem, szczeknął radośnie, buchnął przez kury, aż się pierze posypało i dalejże drzeć się do niej, skakać do piersi, a polizywać ręce, że rada nie rada pogłaskała go po łbie. Drugi człowiek, a tak czujący nie będzie jako to stworzenie. Miarkuje jucha gospodarza. Wyprostowała się z dziebką, wodząc oczyma po oszroniałych dachach, bo jaskółki siedzące rzędem na kalenicy zaświegotały pieściwie. — Pietrek! Dzień ano kij wół! — zakrzyczała, bijąc pięścią we drzwi stajni, a posłyszawszy mruczenie i odsuwanie zawory, wywarła drugie zaraz drzwi do obory. Krowy leżały rzędem przed żłobami. — Witek! A to śpi po krakach jej po weselu! Chłopak się wraz przebudził, skoczył z pryczy i jął pośpiesznie wciągać portczyny i cosik mamrotać strachliwie. Przerzuć krową siana, by przejadły do udoju i zaraz przychodź skrobać ziemniaki. A łysuli nie dawaj, niech ją sama pasie, dodała twardo, bo była to krowa Jagusi. Tak ją pasą, a że krowa ryczy i z głodu słomę spod siebie wyjada. A niech zdycha, nie moja strata. Szepnęła zawzięcie. Witek jeszcze tam cosik mruknął, ale skoro wyszła, gruchnął się w poprzek barłogu z obertelkiem w garści, byle jeszcze spacierz zadrzemać. Hanka zaś poszła do stodoły, gdzie na klepisku okryte słomą leżały ziemniaki przebierane do sadzenia i zajrzała pod szopę. Kandy składali wszelki sprzęt gospodarski. Łapa wyskakiwał przed nią, co chwila zbaczając do gęsiorów i wojnę z nimi czyniąc. Aż wszystko obejrzawszy bacznie, czy jakiej szkody z nocy nie ma, jak to czyniła co dnia, polazła do przełazu, wyjrzeć w pola na oziminy. Zaczęła znowu mówić przerwany pacierz. Słońce też już wstało. Wskroś sadów powiała wichura płomieni, że szrony się zaiskrzyły i rosy jęły skapywać z drzew. Wiatr też się poruszył i gmerał cichuśko w gałęziach. Skowronki dzwoniły coraz rzęsiściej, a we wsi na drogach czynił się ruch. Słychać było chlustanie wody przy nabieraniu zestawu. Wrótnie kajś, nie kajś, darły się zardzewiałe. To gęsi gdziesik krzyczały i pies naszczekiwał, albo i głos ludzki rozbrzmiewał w porankowej cichości. Wieś się budziła później zdziebko, że to niedziela była i każden rad dłużej wylegiwał pod pierzyną spracowane kości. Hanka na nic nie baczyła, zstępując w siebie, w te różne myśle, jakie ją oprzędły, że pacierz jeno wargami mówiła, daleko od niego duszą i cała we wspomnieniach utopiona. Podniosła ciche, opite radością oczy na pola szerokie, zawarte ścianą dalekiego lasu, po którym rozlewały się płomienie wschodu, iż spośród modrawych gąszczów wybłyskiwały bursztynowe, grubachne chojary, zaś wszystkie ziemie jakoby drgały w złotych, budzących brzaskach. Ozime zboża mokrą, zielonawą wełną otulały zagony, a kaj śnieka i po bruzdach lśniły się poniki wody, jej te srebrne stróżyny. Niesły się z pól wilgotne, chłodne przydechy wraz z tą świętą cichością wiośnianą, w jakiej to rośnie wszystko i na świat się jawi. Nie za tym jednakże patrzała i nie tego. Jawiły się ano w niej przypominki bied, głody, krzywdy, antkowe przeniewierstwa, bólek jej guść raniące i tych smutków i utrapień tylachna, że aż ją dziw brał, jako to poradziła przemóc i przemogła. I doczekała się, że oto Pan Jezus przemienił wszystko na lepsze. Przeciech na gospodarce jest znowu, na ziemi. A kto mocen jest wyrwać ją stąd? Któren poradzi? Zmogła już tyle, przecierpiała bez te pół roku, że drugi człowiek bez całe życie nie przecierpi. To udźwignie, co ta na nią Panu Jezusowi spuścić się spodoba. Wydzierży i doczeka się antkowego ustatkowania i że te ziemie będą ich na wieki. Trzy niedziele całe, a jej się widzi, jakoby to wczoraj się stało, kiej chłopy szły na las. Nie poszła z inszymi, bo ano w jej stanie ciężko było i nieprzespiecznie. Turbowała się jeno o Antka, bo zaraz jej rzekli, jako z narodem się nie złączył i nie poszedł. Rozumiała, iż to na złość staremu zrobił. A może i dlatego, by się w ten czas gdzie z Jagusią zwieść. Żarło ją to, ale wypatrywać go przeciech nie poszła. Aż tu przed samym południem przylatuje Gulbasiak i wrzeszczy. Pobili im dworskich! Pobili im! I kiej wściekły pognał dalej. Zmówiła się z Kłębową i poszły naprzeciw. Dominikowej chłopak nadbiegał i już z dala krzyczy. Boryna zabit! Antek zabit! Mateusz i drugie! Zatrzepał rękoma, coś ich zamamrotał i padł, że trza mu było nożem zęby ozwierać, by wlać wody. Tak go ścisnęło z utrudzenia. A jej wtedy dusza ze strachu zakrzepła na ten lity kamień. Szczęściem, że nim jeszcze chłopaka docucili, wywalili się z boru na drogę i powiedali, jak było. A może w pacierz sama już dojrzała przy ojcowym wozie Antka żywego, jako trup był siny, okrwawiony, zgoła nieprzytomny. Już ci, że ją płacz chwycił i boleść ozdzierała, ale się przemogła, ile że ją ojciec, stary Bylica, odciągnął na bok i cicho powiedział.
Stary wnet zamrze, Antek o Bożym świecie nie wie. A w Borynowej chałupie nikogo i jeszcze się kowal tam wniesie i nikt go już nie wygoni.
Zmiarkowała rychło, że w dyrdy poleciała do chałupy, zabrała dzieci i co było na podorędziu ze szmat. Resztę zaś zdała na wyrączyną opiekę i przeniosła się chybcikiem na dawne miejsce, po drugiej stronie borynowej chałupy. Jeszczech Borynę opatrywał Jambroży. Jeszczech ludzie byli się nie rozeszli. Jeszczech cała wieś wrzała uciechą, a gdzie jękami pobitych. A ona cichuśko się wniesła i osiadła na amen. A stróżowała pilnie. To ciantkowy też był grąd, a stary ledwie zipał i mógł leda pacierz wyciągnąć kulasy. Wiadomo przecież, iż któren pierwszy dopadnie dziedzictwa i wczepi weń pazury, to i niełacno go oderwać. I prawo za sobą będzie miał. Co jej tam znaczyły kowalowe krzyki a groźby, którymi jej bronił wstępu, srodze zgniewany, iż go uprzedziła. Pytać się to miała koguj o przyzwoleństwo? Chyciła się ziemi, a jak ta suka warowała i broniła swojego. Pewna rychłej śmierci starego i że Antka wezmą, bo ją był o tym uprzedził Rocho. To i komu się to miała oddać w opiekę? Kiedy wiadomo, że jak się sam człowiek nie przyłoży, to mu i Pan Jezus nie dołoży. Nie płaczem i skamlaniem dochodzi się swego, a jeno tymi kwardymi, nieustępliwymi pazurami. Wiedziała ci ona już o tym, wiedziała. Więc choć i Antka w zieni uspokoiła się rychło. Bo co poradzisz przeciw doli, człowieku? Czym się oprzesz, kruszyno? Gdzie zaś to był i czas na długie lamenty i wyrzekania, kiedy tylachne gospodarstwo wzięła na swoją głowę? Przecież sama ostała kiedy ten kiesz na rozdrożnym wywiejisku. Jeno, że się nie cofnęła przed robotą, ni ludzi nie ulękła. A przeciwko niej była Jagna. Byli kowalowie i zawzięci na nią, że niech Bóg broni. Był wójt, któren był swoje zamysły na Jagnę powziął i bez to sielnie się nią opiekował. Był nawet dobrodziej, rychtowany na sprzeciw przez Dominikową. Tyle, że jej nie przemogli. Nie dała się niczemu. Co dnia głębiej wrastając w ziemię i krzepciej dzierżąc w garściach rządy, iż ledwie po dwóch niedzielach, a już wszystko szło jej wolą, rozumem a mocą. Ona zaś ni dojadła, ni dospała, ni wypoczęła, harując nikiej ten wół w jarzmie od świtania do nocy późnej. Jeno, że to niezwyczajna była ni takiej pracy, ni stanowienia o wszystkim swoją głową, a wielce z natury nieśmiała i przez Antka zachukana. To jej tak ciężko nieraz przychodziło, aż ręce opadały. Ale krzepił ją strach, by z gospodarki nie wysadzili, a i ta zawziętość przeciw Jagnie. Zresztą z czego ta jej moc szła, to szła. Dość, że się nie dała, urastając we wszystkich oczach na niemały podziw i uważanie. A to przudzi się widziała, jak o trzech się zliczy, a teraz ci już za dobrego chłopa stanie. Powiadały o niej co najpierwsze we wsi gospodynie, że nawet Płoszkowa i drugie radę przyjacielstwa z nią szukały, chętliwie wspomagając dobrym słowem i czym jeno mogły. Juści, że wdzięcznym sercem przyjmowała, nie stowarzyszając się jednak zbytnio i nie ciesząc z ich łask, bo niełacno zapominała krzywd niedawnych. Nie lubiła pleść beleczego i to nie potrza jej było sąsiedzkich ugwarzań ni tego w opłotkach wystawania la obmowy. Mało to swoich miała frasunków, bych się jeszcze cudzym turbować. Właśnie wspomniała się jej o Jagnie, z którą wiedła zażartą, milczącą i nieustępliwą wojnę. O Jagusi, której samo przypomnienie było jako to żgnięcie w serce, że i teraz poderwała się z miejsca, żegnając się śpiesznie, a bijąc w piersi na dokończenie pacierza. Zeźliła się jeszcze bardziej, iż w chałupie spali, a i w podwórzu było cicho. Skrzyczała Witka, spędziła z barłogu Pietrka. Dostało się przy tym i Justce, że słońce na chłopa, a ona się wyleguje. Jeno z oka spuścić na ten pacierz, a wszystkie po kątach śpią, mamrotała, rozpalając ogień na kominie. Wywiedła dzieci na ganek i wetknąwszy im poglonku chleba, przywołała łapę, by się z nimi zabawiała, sama poszła zajrzeć do Boryny. Ale na ojcowej stronie było jeszcze całkiem cicho, że ze złością huknęła drzwiami. Nie przebudziło to Jagny, stary zaś tak samo leżał, jak go była ostawiła wieczorem. Na pasiato-czerwonej pościeli leżała jego sina, obrosła twarz, wychudła i tak zmartwiała, że podobien się stał do onych świątków w drzewie rzezanych. Otwarte szeroko oczy patrzyły przed się, nieruchomo, nic zgoła nie widzące. Głowę miał owiązaną szmatami, a rozwiedzione szeroko ręce zwisały martwo, kiedy nadrąbane gałęzie. Poprawiła mu pościel, strzepując pierzynę bardziej na nogi, że to gorąco było w izbie, a potem nalewała mu po zdziebku do ust świeżej wody. Pił zwolna, a że mu grdyka chodziła, ale się nie poruszył. Leżał wciąż i ta kłoda zwalona. Jeno w oczach zaświeciło mu cosik, jak kiedy rzeka spod nocy się pietrze i rozbłyśnie na jedno oczy mgnienie. Westchnąwszy nad nim żałośnie, trzasnęła znowu trepem w wiaderko, ciskając rozsrożonymi oczyma pośpiącej. Ale Jagusia i tak nie przecknęła. Leżała ano na boku, twarzą na izbę, pierzynę snać z gorąca, zepchnąwszy do pół piersi, że ramiona i szyja leżały nagie, zrumienione i zdziebko ruchające się w cichym dychaniu. Przez rozchylone wiśniowe wargi lśniły się jej zęby, kiejte paciorki najbielsze, a rozplecione włosy burzyły się po białej poduszce, spływając aż na ziemię, kiej ten len najczystszy w słońcu wysuszony. Zedrzeć ci ino pazurami te gębusia, nie wynosiłabyś się urodą nad drugie, szepnęła Hanka z taką nienawiścią, aż ją w sercu zakłuło i same palce się sprężyły do darcia. Ale bezwolnie przygładziła sobie włosy i zajrzała w lusterko wiszące na okiennej ramie. Cofnęła się jednak prędko, dojrzawszy swoją twarz, wynędzniałą, pokrytą żółtymi plamami i zaczerwienione oczy. Niczym się nie umartwi, dobrze się nażre, w cieple się wyśpi. Dzieci nie rodzi, to nie ma być urodna. Pomyślała z taką goryczą, że wychodząc drzwiami trzasnęła, aż szyby zabrzęczały. Obudziła się wreszcie Jagna. Jeno stary leżał wciąż bez ruchu, wpatrzony przed się. Leżał już tak całe 3 niedziele, od kiela go z lasu przywieźli. Czasem się jeno jakby budził, Jagny wołał, za ręce ją brał, cosik chciał rzec i znowu drętwiał, nie przemówiwszy ni słowa jednego. Już mu Rocho przywoził z miasta doktora, którym go obejrzał. Na papierku cosik przepisał, 10 rubli wziął. Leki też kosztowały niemało, a rychtyk pomogło tyle, co i te darmowe dominikowej zamawiania. Zrozumieli rychło, jako się już nie wyliże, i ostawili go w spokojności. Wiadomo jest, że kiedy kto na śmierć choruje, to żeby mu już nie wiem jakie leki, a doktory zwoził, zamrzeć musi. A ma zaś ozdrowieć i bez niczyjej pomocy ozdrowieje. Więc mieli kole niego tyle już jeno starunków, co mu ta często odmieniali na głowie zmoczone szmaty, wody pić podając, albo i zdziebko mleka, bo jeść nie mógł, że mu się to wszystko zwracało. Miarkowali też ludzie, a najbardziej Jambroży, jako praktyk był wielki, iż jeśli Boryna do rozumu nie przyjdzie, to śmierć będzie miał letką i rychłą. Spodziewali się jej co dzień i nie przychodziła. Aż się już mierziło to długie czekanie, boć trzego było pilnować i jaką taką dawać opiekę. Jagny to było psie prawo doglądać i przy nim dulczyć. Cóż, kiej nie poradziła i godziny w chałupie wysiedzieć? Stary obmierzł jej do cna i ciążyła ta ciągła wojna z Hanką, która ją odsuwała od wszystkiego i pilnowała gorzej złodzieja. To i nie dziwota, że ciągnęło ją na świat, że chciało się jej lecieć na te ugrzane przypołudnia, pomiędzy ludzi, na wolność. To zdawała pilnowanie Justce i niesła się nie wiada gdzie, iż nieraz dopiero wieczorami wracała. Justka zaś tyle go jeno doglądała, co przy ludziach. Skrzat był to jeszcze głupi alatawiec. Hanka więc i to musiała wziąć na swoją głowę i o chorego dbać, bo chociaż i kowalowie mało 10 razy na dzień zaglądali, to jeno po to, by jej pilnować, czy czego z chałupy nie wynosi. A głównie czekali, iż może stary przemówi jeszcze i majątkiem rozporządzi. Żarli się przy tym jako te psy, kiele zdychającego barana, i przepierali z warkotem, kto pierwej chyci kłami za Lelita i jaką sztuczkę dla siebie wyszarpie. Tymczasowie zaś kowal, co ino upatrzył, co mu tylko w pazury wpadło, to porywał. Choćby i stary postronek, albo kawał deski z garści trzemu było wyrywać i na każdym kroku pilnować, że dzień nie przeszedł bez kłótni a srogich pomstowań. Powiadają, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I prawda, ale kowal umiał wstawać i o północku lecieć choćby na dziesiątą wieś, jeśli jeno szło o dobry zarobek. Chłop był chciwy na grosz i tak zabiegliwy, jak mało któren. Oto i teraz, ledwie co Jagna z łóżka wylazła i wełniaki na się wdziała, drzwi skrzypnęły i on się cicho wsunął, prosto idąc do chorego.
Nie gadał czego?
Zajrzał mu z bliska w oczy. Dyć leży jak leżał, odburknęła zbierając włosy pod chustkę. Bosa jeszcze była w koszuli, zdziebko rozespana i taka urodna, a jakowymś prażącym ciepłem buchająca i lubością, że powiódł po niej zmrużonymi ślepiami.
Wiecie, przysunął się tuż do niej. Organista wygadał się przede mną, że stary musi mieć sporo gotowego grosza, bo jeszcze przed godami chciał dać chłopu z Dębicy całe 500 rubli. O procenta się jeno nie zgodzili. Muszą te pieniądze być schowane gdzie w chałupie. Uważajcie pilnie na Hankę, bo jakby chyciła przed nami, już by ich ludzkie oko nie zobaczyło. Moglibyście zwolna kryjomo przepatrywać wszystkie kąty. Jeno by nikt się nie pomiarkował. Słuchacie to?
Co by zaś nie? Okryła ramiona zapaską, bo jakby ją obmacywał tymi złodziejskimi ślepiami. Przeszedł się kołujący po izbie i niby od niechcenia zaglądał za obrazy, wyszukując przy tym pilnie, gdzie popadło.
— Macie to klucz od komory?
— łypnął ślepiami na małe, zawarte drzwi. — A wisi na pasyjce pod oknem.
— Dłutam mu pożyczył, będzie już z miesiąc, a teraz mi potrzebne i nijak go naleźć nie mogę. Myślę, co tam w rupieciach zarzucone.
— Szukajcie sami, ja go wama nie wyślipiam. Odstąpił od drzwi, bo rozległ się w sieni głos Hanki. Klucz na miejscu powiesił i za czapkę wziął.
— To jutro poszukam. Pilno mi bierzeć do dom. Rocho przyjechał?
— Ja to wiem. Spytajcie Hanki. Postał jeszcze zdziebko, poskrobał rudych wąsów, a oczy to mu jak te złodzieje latały po kątach. Zaśmiał się Cosik do siebie i poszedł. Jagna zrzuciła zapaskę i jęła się słania łóżka i drugich uprzątań, rzucając niekiedy przyczajone spojrzenia na męża. I tak zawsze chodziła po izbie, by się nie natknąć na jego oczy, wciąż rozwarte. Juści, że był jej obmierzły, bojała się go i nienawidziła całą mocą za wszystkie krzywdy doznane. A ile razy ją wołał i brał w swoje rozpalone i lepkie ręce, zamierała z obrzydzenia i strachu. Tak śmiercią wiało od niego i trupem. Ale pomimo wszystkiego może jeno ona jedna najszczerzej pragnęła, by wyzdrowiał. Teraz ci dopiero miarkowała, co straci, skoro go nie stanie. Przy nim gospodynią się czuła, słuchali jej wszyscy, a drugie kobiety czy dziełchy radę, nie radę uważać ją i ustępować pierwszego miejsca musiały, jakże. Borynową przecież była. Maciej zaś, chociaż w domu był kąśliwy, kiej pies i dobrego słowa nie dał, ale przed ludźmi wielce dbał o nią i strzegł, by jej kto nie śmiał nie poszanować. Nie rozumiała ona tego przudzi. Dopiero kiejchanka zwaliła się do chałupy i górę nad nią brać poczęła, odsuwając od panowania, poczuła swoje opuszczenie i krzywdy. Nie o grunt jej szło przecież, co jej tam były majątki. Tyle stała o nie akuratnie, co o łońskie lato. A chociaż już się wzwyczaiła do rządów i rada była wielce wynosić się, a puszyć bogactwem i rozpierać na swoim, to i za tym by nie płakała, bo u matki było jej też nie zgorzej. Ale jedno ją ano gnębiło boleśnie, że przed Hanką ustępować musi, przed antkową kobietą. To ją przypiekało do żywego, budząc złość i chęć robienia na sprzeciw. Juści, że ją matka podmawiała i kowal rychtował codziennym podjudzaniem, bo sama z siebie to by może rychło ustąpiła. Tak ją już mierziły te wojny, że nieraz chciała wszystko ciepnąć i przenieść się do matki.
— Ani się waż! Siedź, póki nie zamrze!
waruj swojego! — nakazywała srogo stara. To i siedziała, choć ckniło się jej nieopowiedzianie. Jakże, całe dni nie było do kogo gęby otworzyć, ni pośmiać się z kim, ni wybiec do kogo. A w domu pojękiwał stary, była Hanka, zawsze gotowa do kłótni. Szła ciągła wojna, że już zgoła było nie do wytrzymania. U matki też było nie sposób wysiedzieć. To latała z kądzielą po chałupach, ale mogła to i tam wytrzymać, kiedy we wsi były same kobiety, rozkisłe, rozpłakane, rozwrzeszczane jako te dni marcowe. A wszędzie jako ta nieustająca litania, wyrzekania, Anika i żadnego parobka, choćby na lekarstwo, że już ni miejsca, ni rady dać sobie nie mogła. Do tego zaś często, coraz częściej nawiedzały ją wspominki o Antku. Prawda, jako pod sam koniec, nim go wzięli, wielce ku niemu ochłodła i te spotykania już były jeno strachem i męką. Na ostatku zaś ukrzywdził ją jeszcze tak bardzo, aż dusza pęczniała żalem na przypominki. Ale miała wyjść do kogo. Wiedziała, że tam pod brogiem, o każdym zmierzchu czeka na nią i wypatruje. Że jest ktosik, któremu lubo się słuchać. To choć się trzęsła z trwogi, by nie wypatrzyli. Choć i on nieraz skrzyczał za długie czekanie. Ochotnie biegła, zapominając o całym świecie, gdy ją przygarnął do siebie krzepko, niby ten smok ognisty. I brał, nie pytając o przyzwoleństwo. Ni w myśli postało opieranie, kiedy ściskał, aż ją mdliło w dołku i takim warem przejmował. Nieraz do północka zasnąć nie mogła, chłodząc rozpaloną całunkami twarz o zimną ścianę. Wzburzona do dna i pełna w kościach onych słodkich, prażących ogniem wspominań. A teraz jest jak ten kołek sama. Nikt jej nie podpatruje. Nikt nad nią prawa nie ma, ale i do nikogo się nie wydziera. Nikt już jej tam za przełazem nie czeka i nikt nie przyniewala. Że wójt za nią chodzi, podskakuje, słodkie słówka prawi. Do płotów przyciska, do karczmy na poczęstunek ciągnie i rad by ją dla siebie zniewolił. To ino bez to mu przyzwala, że ckni się jej wielce i nie ma z kim drugim się pośmiać. Ale tak mu do Antka, kiej psu do gospodarza. I przez złość to jeszcze robi dla całej wsi i dla tamtego. Spostponował ci on ją i sponiewierał na ostatku. Jakże, całą noc i cały dzień przesiedział w chałupie przy starym. Nawet spał na jej łóżku, krokiem się prawie z izby nie ruszał. A jej jakby nie dojrzał, choć wciąż stawała przed nim jak ten pies, skamląc oczyma o zmiłowanie. Nie spojrzał na nią. Ojca jeno widział, a Hankę i dzieci, psa nawet. To może i bez to już do cna straciła serce do niego i całkiem się w niej przemieniło naprzeciw. Bo kiedy go brali w kajdany, wydał się jakimś drugim, obcym zgoła. I tak obojętnym, że nie potrafiła go żałować. A nawet ze skrytą radością przyglądała się Hance, jak ta włosy rwała, łbem tłukąc o ścianę i wyjąc niby suka za topionymi szczeniętami. Cieszyła się mściwie z jej udręki, odwracając z odrazą oczy od jego twarzy strasznej, jakoby współobłąkanej. Tak się w ten czas obcym stał dla niej, że nawet nie umiałaby go sobie teraz przypomnieć, jak człowieka raz jeden widzianego. Ale tym ci lepiej baczyła tamtego Antka, tamtego z dni miłowań i szałów, z dni schadzek i przytulań, całunków i uniesień. Tamtego, ku któremu teraz w niespane często noce wydzierała się jej dusza i rozprężone udręką serce krzyczało żalem i tęsknicą nieopowiedzianą. Do tamtego, z tamtych dni szczęścia rwała się Jagusina dusza, ani wiedząc, kęd jest i żywie li on gdzie we świecie szerokim. Ano i teraz snuł się jej przez pamięć jako ten sen luby, z którym się ciężko rozstawać, kiedy znowu rozległ się wrzaskliwy głos Hanki. Kiedy pies odarty tak się wydziera i dunderuje, szepnęła rozbudzona z przypominków. Słońce już bowiem zaglądało, rozczerwieniając mrocznawą izbę. Ptaki radośnie ćwierkały w sadzie. Podnosiło się ciepło, bo z dachów, kiedy szklanymi paciorkami spływał przymrozek. A przez wywarte okno wraz z wietrzykiem porannym buchał krzyk gęsi trzepiących się w stawie. Krzątała się po izbie kij szczygieł, z cichą prześpiewką, boć to niedziela była i czas nadchodził szykowania się do kościoła z palmami. Już owe pędy łozy czerwonej, pokryte srebrzystymi kotkami, stały w dzbanku od wczoraj. Pomdlała nieco, że to im wody zapomniała nalać. Poczęła je właśnie troskliwie cucić, gdy Witek wrzasnął przez drzwi.
Gospodyni kazalibyście swoją krowę napaśli, aż z głodu ryczy.
Powiedz, że wara jej od krowy mojej,
odkrzyknęła w cały głos, nasłuchując, co tamta wyszczekuje na odzew.
A pyskuj, póki ci gęba nie ustanie. Nie dowiedziesz me dzisiaj do złości.
I jęła najspokojniej wybierać ze skrzyni ubiory, rozkładając je po łóżku, rozpatrując, w jakie by się przyodziać do kościoła. Naraz kiej ta chmura padnie na słońce, iż się wszystek świat przyciemni. Tak ci i w niej dziwnie pomroczało. Po cóż się to przybierać będzie i stroić? Dla kogo? Dla tych babskich ślepiów, zazdrośnie taksujących każdą jej wstążkę i potem za to obnoszących ją na ozorach? Odbiegła strojów z niechęcią i siadłszy w oknie, czesała jasne, bujne włosy, smutnie spozierając na wieś, w słońcu już całą i w topliwych rosach połyskującą. Domy kaj śniekaj przebielały się ze sadów i słupy niebieskich dymów buchały w górę, zaś na drodze po drugiej stronie stawu, całkiem przysłonionej drzewami, przechodziły niekiedy kobiety, bo widziała czerwień wełniaków odbitą we wodzie i jak się przesuwały wskroś mdlających już cieniów drzew nadbrzeżnych. Potem gęsi przepływały białymi sznurami, że się wydawało, jakoby płynęły wskroś modrej topieli nieba odbitego, ostawiając za sobą te czarniawe, półkoliste kręgi, kiej węże cicho pełznące. To chybotliwe jaskółki przewijały się niziutko, łyskając białymi brzuchami, a gdzieś ich znowu u wodopojów krowy porykiwały lub pies naszczekiwał. Zagubiła wnet pamięć tych rzeczy, topiąc oczy w górze, wysoko, gdzie na modrym niebie pasły się stada chmur, białym, wełnistym barankom podobne, bo gdzieś ik spod nich w wysokościach ciągnęło jakieś niedojrzane ptactwo, że jeno krzyk długi, a jękliwy rozsypywał się nad ziemią rzewliwie, aż ją od tych głosów sparło coś ik pod piersiami, a nagła, z dawna już czająca się tęsknica ścisnęła serce, że wodziła przygasłymi oczyma po rozruchanych drzewach, po wodzie, kaj i owe chmury zdały się płynąć zanurzone w niebieskościach, po wszystkim świecie. Nic jeno nie rozpoznając spoza wezbranej tęskności, że łzy ważne pociekły po zblakłych policzkach, kiedy te paciorki lśniące rozerwanego różańca i snuły się wolno jedna za drugą i gdziesik na samo dno duszy spływały. Mogła to zmiarkować, co się jej stało? Jeno czuła, iż ją cosik rozpiera, podrywa i ponosi, że oto poszłaby na kraj świata, gdzie oczy poniesą, gdzie jeno powiedzie ta tęskność niezmożona. I płakała tak bezwolnie i prawie bezboleśnie, jako to drzewo, obciążone kwiatem w wiośniane poranki, kiej słońce przygrzeje, a wiatry zakolebią, rosi obficie, wpiera się w ziemię, nabrzmiewa sokami rodnymi, a kwietne gałęzie ku niebu podaje.
Witek, a poproś pięknie tej dziedziczki na śniadanie!
Wrzasnęła znowu Hanka. Jagna, kiedy przecknęła, otarła łzy, doczesała włosów i poszła śpiesznie. W Hanczynej izbie już wszyscy siedzieli przy śniadaniu. Z michy kurzyły się ziemniaki, właśnie je była Józka omaszczała śmietaną przesmażoną z cebulą, gdy reszta już bodła łychami, wlepiając łakome ślepie w jadło. Hanka wzięła pierwsze miejsce w pośrodku przed ławą, na której jedli. Pietrek siedział w końcu, a po bok niego przykucał na ziemi Witek. Józka zaś pojadała stojący, pilnując dokładania, a dzieci siedziały pod kominem przy niezgorszej miseczce, oganiając się łyżkami przed łapą, którym kiedy niekiedy pojadał razem z nimi. Jagna miała swoje miejsce od drzwi naprzeciwko Pietrka. Jedli zwolna, spozierając niekiedy spod łbów. Darmo Józka trzepała trzy po trzy i Pietrek rzucał jakie słowo, a w końcu i Hanka zagadywała, tknięta jej zapłakanymi, smutnymi oczyma. Jagusia ani pary z gęby nie puściła.
Witek, a którym ci takiego guza nabił? Pytała Hanka.
Zwaliłem się o żłób.
Rozczerwienił się Kiejrak i potarł bolące miejsce, porozumiewawczo spoglądając na Józkę. Przyniosłeś to już gałązek z palmami?
Zaraz polecę i no zjem, tłumaczył się spiesznie dojadając.
Jagna położyła łyżkę i wyszła.
Znowu bąk ją jakiś ukąsił, szepnęła Józka, dolewając barszczu Pietrkowi.
Nie każda umie trajkotać tak cięgiem jak ty. Doiła to już krowę?
Zabrała szkopek, to pewnie poszła do obory.
Hale, Józia, trza dla siwuli ma kuchu ugotować.
Już siarę odpuszcza, próbowałam dzisiaj.
Odpuszcza, to leda dzień się ocieli. Ciotka będzie miała, rzekł Witek, podnosząc się od jadła. Głupi, szepnął pogardliwie Pietrek, popuszczając zdziebko obertelek, że to był nie z gorzej podjadli. I zapaliwszy od głowni papierosa, wyszedł razem z chłopakiem. Kobiety w milczeniu wzięły się do roboty. Józka zmywała naczynia, Hanka słała łóżka.
Pójdziecie do kościoła z palmami?
Idź z Witkiem. Pietrek też może, niech jeno konie obrządzi. Ja ostanę, przypilnuję ojca i może Rocho wróci akuratnie i co nowego przyniesie od Antka.
Nie powiedzieć to Jagustynce, żeby jutro przyszła do ziemniaków, co?
Już ci same nie wydołały, a na gwałt trza je przebierać.
A i gnój już by rozrzucać.
Pietrek jutro na południe ma skończyć wywózkę, to od obiadu weźmie się z Witkiem do rozrzucania. Co czasu zbędzie, to i ty pomożesz.
Wrzask gęsi podniósł się przed oknami, wpadł zadyszany Witek. A że to nawet gęsiorom spokoju nie dajesz. Szczypać me chciały, tom się ino obraniał.
Rzucił na skrzynię cały pęk wilgotnych jeszcze od rosy, złotakowych rózek osypanych baśkami. Józka jęła je układać, zwięzując czerwoną wełną.
— Bocie kto kujnął cię w czoło?
— spytała go po cichu.
— Juści, że nie kto drugi, nie wydaj me ino.
Obejrzał się na gospodynię, wybierającą ze skrzyni świąteczne szmaty.
— A to ci powiem, jak było. Wypatrzyłem, że na noc przed gankiem ostaje. Podkradłem się późną nocą, kiedy już wszyscy na plebanii spali. I jużem go brał. A choć me kujnął, byłbym spęcerkiem go okręcił i wyniósł. Kiedy psy me zwietrzyły. Znają me przeciech. A tak docierały zapowietrzone, że musiałem uciekać. Jeszcze mi nogawice ozdarły. Ale nie daruję.
A jak się ksiądz dowie, żeś mu wziął boćka?
A kto mu to powie? A odbierę mu, bo mój.
A kaj go schowasz, by ci nie odebrali.
Już ja taki schowek umyśliłem, że i strażniki nie zwąchają. A potem kiej przepomną, sprowadzę go do chałupy i powiem, com se nowego znęcił i obłaskawił.
Rozpozna to kto, Józia?
Ino me nie wydaj, to ci jakich ptaszków przyniosę albo i młodego zajączka.
Chłopak to jestem, bym się ptaszkami bawiła? Głupi, przebierz się zaraz, to razem pójdziemy do kościoła.
Józia. Dasz mi ponieść palmę, co?
Zechciało mu się. Decino kobiety mogą nieść do poświęcenia.
Przed kościołem cię oddam ino przez wieś.
Prosił tak gorąco, aż przyobiecała, zwracając się prędko do wchodzącej właśnie Nastki, gołębianki, już wyszykowanej do kościoła i z palmami w ręku.
Nie miałaś czego o Mateuszu?
Zagadnęła Hanka po przywitaniu.
Tyle jeno, co wójt wczoraj przywiózł, jako zdrowszy.
Wójt akurat nie tyle wie, co nic, albo i wymyśli, czego nie było.
To samo pono i dobrodziejowi mówił.
A o Antku to i słowo rzec nie umiał.
Pono Mateusz siedzi z drugimi, Antek zaś osobno.
I tak jeno szczeka, żeby się miał z czym do chałupy zamawiać.
Był to z tymi u was?
Co dnia zachodzi, ale do Jagusi. Ma z nią jakieś sprawy, to się schodzą i przed ludźmi uredzają.
W opłotkach,
powiedziała ciszej z naciskiem, wyglądając oknem, bo w sam raz Jagna schodziła z ganku, wystrojona sielnie, z książką w ręku i z palmami. Długo patrzała za nią.
Spóźnita się, dziełchy, ludzie już całą drogą walą. Nie przedzwaniali jeszcze.
Ale wraz i dzwony się ozwały chukliwie, nawołując w dom pański,
i bimbały wolno, długo i rozgłośnie. Rzewiaki pacierz, a wszyscy poszli z chałupy do kościoła. Hanka ostała sama. Nastawiła obiad, przeogarnęła się nieco i zabrawszy dzieci, siadła z nimi na ganku, by je wyczesać i przeiskać, że to w tygodniu nie starczyło nigdy czasu. Słońce podniosło się już dość wysoko i ludzie zewsząd zbierali się do kościoła, co trochę wysypując się z opłotków, że po drogach niby te maki czerwieniały się kobiece przyodziewy i brzmiały pogwary z krzykami dzieci zabawiających się ciskaniem kamieni po wodzie i za ptakami. Niekiedy wozy turkotały, pełne ludzi z drugiej wsi. To chłopy jakieś, snać obce, przechodziły, pochwalając Boga, aż zwolna wszyscy przeszli i opustoszałe drogi pomilkły. Hanka, wyiskawszy dzieci do czysta, zaprowadziła je na słomę przed doły, by się same zabawiały. Zajrzała do parkocących garnków i wróciła na dawne miejsce, modląc się półgłosem na koronce, że to na książce nie umiała. Dzień już się podnosił ku południowi. Cichość zgoła świąteczna ogarniała wieś, że nikaj głosów żadnych nie było. Tyle jeno, co te wróble ćwierkania i świergoty jaskółek, lepiących gniazda pod okapami. Czas był ciepły, pierwsza wiosna ledwie co trąciła ziemię i tknęła drzewa. Niebo wisiało młode, przemodrzone i dziwnie łyskliwe. Sady stały bez ruchu, ku słońcu podając gałęzie nabite spęczniałymi pąkami, zaś olchy, staw brzężące niby w cichuśkim dychaniu, poruchiwały żółtymi baziami, a pędy topul rdzawe, lepkie i pachnące, a jakoby miodem ciekące, otwierały się na światło niby te dzioby pisklęce. Pod chałupami dogrzewało galanto, że już muchy wyłaziły na ogrzane ściany, a czasem i pszczoła się pokazywała, z brzękiem padając na stokrotki, patrzące spod płotów, albo się pilnie nosiła po krzach, co niby zielone płomienie buchały młodymi listkami. Ale z pól i od borów zawiewał jeszcze ostry, wilgotny wiatr. Msza już musiała być w połowie, bo w cichym i jakoby wrzącym wiosną powietrzu prężyły się głosy śpiewów dalekich, organowe grania i czasem jako ten deszcz rzęsisty rozsypywały się w mdlejące dźwięki dzwonków. Czas snuł się wolno i cicho. Bo kiedy słońce stanęło najwyżej, to nawet ptaki zamilkły. Jeno żewrony, czające się złodziejsko za gąsiętami, przewijały się nisko nad stawem, krzyk niesąc gąsiorów. Bociek też raz jeden zaklekotał gdziesik i przeleciał blisko, że ino jego cień wielgachny poniósł się po ziemi. Hanka modliła się żarliwie, bacząc na dzieci, a i do starego zaglądając niekiedy. Ale cóż... Leżał jak zawsze, bez ruchu i przed się zapatrzony. Domierał se tak zwolna, dochodził swojego czasu po zdziebku z dnia na dzień, jako to zboże kłosne w słońcu pod ostry sierp dojrzewające. Nie rozpoznawał nikogo, bo nawet wtedy, kiedy Jagny wołał i za ręce ją brał, w inszą stronę patrzył. Hance się jeno wydawało, co na jej głos poruchuje wargami, a oczy mu chodzą, jakby chciał coś i grzec. I tak było wciąż bez przemiany, aż płacz chwytał patrzących. Mój Jezu, kto by się był tego spodziewał? Taki gospodarz, taki mądrala, taki bogacz, że trudno znaleźć drugiego. A teraz ci leży niby to drzewo piorunem rozłupane, gałązków zielonych jeszcze pełne, a już śmierci na pastwę wydane. Nie pomarł przeciech i nie żyje. Jeno wszystek już w rękach boskiego miłosierdzia. O dolo człowieka, dolo nieustępliwa. O boskich przeznaczeń mocy, która się jawisz, kiedy się nikto nie spodzieje. Czy w dzień biały, czy też li w noc ciemną, a jednak okruszynę ludzką miecież w gorzkiej śmierci strony. Dumała nad nim, żałośnie poglądając ku niebu. Westchnęła raz i drugi, skończyła koronkę i wziąć się musiała do południowych udojów, bo wzdychy wzdychami, a robota pierwsza przed wszystkim. Kiej wróciła z pełnymi szkopkami, już wszyscy byli w chałupie. Józka powiedała, o czym ksiądz mówił z ambony i kto był w kościele. Gwarno stało się w izbie i na ganku, że to kilka rówieśnic z nią przyszło i społecznie łykali te kotki poświęcane, chroniące pono od bólu w gardzieli. Śmiechu było niemało, że to niejedna przełknąć nie mogła i zakrztusiła się, aż wodą popijając, albo ją musiano pięścią grdykać w plecy, by łacniej przeszło, co Witek z wielką uciechą robił. Jagna jeno nie wróciła na obiad. Widzieli ją idącą z matką i kowalami. A ledwie co wstali od misek, kiej wszedł Rocho. Rzucili się witać radośnie, bo bliskim im się stał niby ten dziaduś rodzony. A on się witał cicho, każdemu coś rzekł i w głowę całował. Ale gdy mu podano jeść, nie jadł. Strudzony był srodze i troskliwie obzierał się po izbie. Hanka warowała jego oczu, a nie śmiejąc się pytać.
Widziałem się z Antkiem, rzekł cicho, nie patrząc na nikogo.
Zerwała się ze skrzyni, strach ją przejął i za serce ścisnął, że słowa nie mogła wykrztusić.
Zdrowy całkiem i dobrej myśli. Choć strażnik nas pilnował, rozmawiałem z nim dobrą godzinę.
W tych żelazach siedzi, wykrztusiła strachliwie.
Cóż znowu, zwyczajnie jak i drudzy. Nie jest mu tam tak źle, nie bójcie się.
Bo kozioł rozpowiadał, jako tam biją i do ściany przykuwają.
Może taki bywa gdzie indziej, za co inszego, ale Antka nie tknęli,
powiadał. Spletła ręce z radości, a uśmiech jej słońce przemknął po niej.
A na odchodnym zapowiedział, byście na nic nie bacząc wieprzka zabili jeszcze przed świętami, bo i on chce święconego zażyć.
Głodzą go tam, chudziaka, głodzą,
jęknęła zawodliwie.
Kij ojciec mówili, że jak się podpasie, to przedadzą,
zauważyła Józka.
Mówili, ale kij Antek przykazują zabić, to jego teraz wola pierwsza po ojcowej,
podniosła ostry, nieustępliwy głos.
I jeszcze mówili, abyście na roli kazali robić wszystko, co potrzeba, na nic się nie oglądając. Powiedziałem, jako tu sobie zmyślnie poczynacie.
Rzekł to, co na to? Powiedział?
Radość ją warem oblała.
To mi powiedział, że jak zechcecie, poradzicie wszystkiemu.
A poradzę, poradzę!
Szepnęła z mocą i oczy jej rozbłysły nieustępliwą wolą.
Cóż tu u was nowego?
A nic, jak było. Puszczą go do rychło,
zapytała z dygotem trwogi.
Może zaraz po świętach. Może z dziebko później, jak śledztwo skończą. A to się przewlecze, że to wieś cała, tyle ludzi.
Odpowiadał wymijająco, nie patrząc jej w oczy.
Pytał się to o chałupę, o dzieci, o mnie, o wszystkich.
Zaczęła trwożnie.
Pytał już ci, kolejno powiadałem.
I o wszystkich we wsi.
Strasznie się jej wiedzieć chciało. Zali o Jagnę też pytał. Cóżki nie śmiała zagadać otwarcie, a ubocznie zaś, tak by nie miarkując niczego, sam się wygadał, długo się biedząc, nie potrafiła, że i sposobny czas przeszedł, bo się już rozniesło po wsi o jego powrocie. I wkrótce, jeszcze przed nieszporami, zaczęły się schodzić kobiety, ciekawe wielce, posłyszeć niecoś o swoich. Wyszedł do nich przed dom i siedząc na przyźbie, rozpowiadał, co się był, o każdym z osobna wywiedział. I choć nic złego nie mówił, a to babskie ciche chlipanie jęło się wzmagać w gromadzie, gdzie zaś i płacz głośny, a gdzie i słowo żarliwe się wyrwało. A potem zaś na wieś poszedł, wstępując do każdej prawie chałupy. A widział się jako ten świątek z ową białą brodą i wzniesionymi oczyma, któren wszędy niósł te słowa pociechy. A kaj wstąpił, to jakby jasnością napełniały się izby. A w sercach zakwitały nadzieje i dufność krzepiła chwiejne, ale i łzy rzęsiściej płynęły i odnowione wspominania ciężej przygniatały. I żałość tęskliwiej wstawała. Bo prawdę była rzekła wczoraj Kłębowa do Agaty, iż wieś stała się podobna do grobu otwartego. Prawda, bo niby po zarazie widziało się w Lipcach, kiej to większą część narodu wywiezą pod mogiłki, albo zaś i wtedy, kiej to wojna przetratuje, a chłopów wybije, że jeno po chałupach opustoszałych ostają babie lamenty, dziecińskie płacze, wyrzekania i te wzdychy, i ta żywa, silnie boląca pamięć krzywd. że już nie wypowiedzieć, co się w umęczonych duszach działo. Trzecia niedziela się kończyła, a lipce jeszcze się nie uspokajały. Naprzeciw zaś, bo cięgiem wzrastało poczucie krzywdy i niesprawiedliwości. To i nie dziwota, jako o każdym świtaniu, kiedy przetknęli jeno ze śpiku, w każde przypołudnie i na odwieczerzu każdym, w chałupach czy na dworze, gdzie się jeno naród kupił, nieustannie i lamentliwie, niby ten pacierz dziadowski, rozlegały się wyrzekania i żądza odemsty pleniła się w sercach, kiedy to diabelskie, złe zielsko, że same pięści się zaciskały i krwawe, zawzięte słowa rwały się piorunami. To juści żerochowe słowa, kiedy ten kijaszek, jakim niebacznie rozgrzebią przytajony ogień, iż płomień znowu siłą wybucha. To jedno sprawiły, co we wszystkich wszystką pamięć krzywd wywlekły przed oczy, iż nawet mało kto poszedł na nie szpory. Zbierali się jeno po opłotkach, po drogach stowarzyszali. To do karczmy szli, poredzając, płacząc, a pomstując. Jedna Hanka spokojniejszą się uczuła. I tak rada z mężowej pochwały, tak nią skrzepiona na duszy i pełna nadziei, żądna roboty i pokazania, że poradzi wszystkiemu, iż nie sposób tego wypowiedzieć. Skoro się rozeszły kobiety, wraz też przyszła Kowalowa posiedzieć przy chorym. Hanka zaś z Józką udały się do chlewu wieprzka oglądać. Wypuściły go na podwórze, ale że świntuch był spasiony, to uwalił się zaraz w gnojówce i ani chciał się ruszyć. Nie dawaj mu już dzisiaj jeść, niech się oczyści.
Akurat nie i zapomniałam dać mu po południu.
To i dobrze na ten raz, trzeba by go jutro sprawić. Wołałaś Agustynki?
Przyjść obiecała jeszcze dzisiaj na odwieczerzu.
Odziej się i bierze i do Jambroża. Niech jutro choćby i pomszy, a przychodzi ze statkami oporządzić wieprzka.
Będzie to mógł, kiedy dobrodziej zapowiadał, co jutro dwóch księży przyjedzie słuchać spowiedzi?
Czas znajdzie. Wierzę, go żałki żałować nie będę, a on jeno poradzi galanto szlachtować i mięso sprawić. Agustynka też pomoże.
To bym, Raniuśko, jechała do miasta po sól i przyprawy.
Zachciało ci się przewietrzyć. Nie potrza, wszystkiego dostanie u Jankla. Sama tam zaraz pójdę i przyniesę.
Józka!
Krzyknęła jeszcze za nią. A gdzie to Pietrek z Witkiem?
Pewnikiem poszli na wieś, bo Pietrek wziął skrzypice.
Spotkasz ich, to przypędź, niechby z szopy koryto przynieśli przed chałupę. Trzeba je będzie rankiem wyparzyć. Józka rada, że mogła się wyrwać na wieś, pognała do Nastki, by wspólnie poszukać Jambroża. Ale Hanka nie wybrała się do karczmy. Zaraz bowiem przywlókł się jej ojciec, stary Bylica, więc dała mu podjeść nieco, opowiadając radośnie, co był Rocho przywiózł od Antka. I nie skończyła wszystkiego, kiedy wpadła z krzykiem Magda.
Chodźcie prędzej, ojcu, coś jest!
Jakoż Boryna siedział na kraju łóżka, rozglądając się po izbie. Hanka przypadła ku niemu trzymać, aby nie zleciał, a on wodził oczyma po niej, wlepiając je naraz we drzwi, którymi właśnie Kowal wchodził niespodzianie.
Hanka!
Powiedział wyraźnie i mocno, aż struchlała w sobie.
Adyć jestem, nie ruchajcie się, ino, doktor wzbrania!
Szeptała zestrachana.
Co tam na świecie?
Głos miał rozbity, obcy jakiś.
Z wiosna idzie, ciepło,
jąkała.
Stali to? Czas w pole.
Nie wiedzieli, co rzec, spoglądając na siebie. Ino Magda ryknęła płaczem.
Swojego bronić! Nie daj ta się, chłopy!
Krzyczał, ale słowa mu się rwały. Jął się trząść i gibać w hanczynych rękach, że Kowalowie chcieli ją wyręczyć. Nie popuściła jednak, mimo że już mdlały jej ramiona i grzbiet. Patrzeli w niego z trwogą, czekając, co powie.
Jęczmiona by siać pierwsze. Dumnie, chłopy! Ratunku!
Krzyknął naraz strasznie, wyprężył się i padł w tył. Oczy mu się zwarły. Zarzęział.
Umiera, Jezus! Umiera!
Wrzeszczała Hanka, targając nim z całej mocy. A Magda wnet zapaloną gromnicę wtykała mu w bezwładną rękę.
Księdza, prędzej, Michał!
Ale nim Kowal wyszedł, Boryna otworzył oczy, puszczając z rąk gromnicę, że się potrzaskała w kawałki.
Już mu przeszło, szuka czegoś.
szeptał nachylając się nad nim, ale stary odepchnął go dość silnie i zawołał zupełnie przytomnie.
Hanka! Wypraw tych ludzi!
Magda z płaczem rzuciła się do niego, ale snać jej nie poznał.
Nie chcę! Nie potrza! Wypędź!
Powtarzał uporczywie. Chodź do sieni, ustąpcie, nie sprzeciwiajcie się! Błagała.
Wyjdź, Magda! Ja się z tego miejsca nie ruszę!
Wycedził nieustępliwie kowal, miarkując, że stary chce coś tajnego Hance powiedzieć. Dosłyszał to stary i uniósłszy się, tak groźnie spojrzał, wskazując mu ręką drzwi, że się wyniósł, kiedy ten pies kopnięty. Z przekleństwem skoczył do płaczącej na ganku Magdy, ale z nagła przycichł, rozejrzał się i wpadł do sadu. I przebrawszy się chyłkiem pod szczytowe okno, przywarł pod nim nasłuchiwać, bo jak raz tam dotykały głowy łóżka, że przez szyby można było posłyszeć coś niecoś.
Siądź przy mnie, rozkazał stary po jego wyjściu.
Juściże przysiadła na brzeszku, ledwie płacz powstrzymując.
To może znajdziesz nieco grosza, schowaj, by ci go nie wydarli.
Gdzie? Trzęsła się już ze wzruszenia.
We zbożu,
mówił wyraźnie, odpoczywając po każdym słowie. A ona, tłumiąc strach jakiś, cała była w jego oczach, świecących dziwnie.
Antka, broń! Pół gospodarki sprzedaj, a nie daj go! Nie daj! Twoje!
Nie skończył już, posiniał i zwalił się na pościel. Oczy mu przygasły i zasnuły się mgłą. Bełkotał jeszcze coś i jakby próbował się podnieść. Hanka zakrzyczała ze strachu. Przybiegli wnet kowalowie, cucili, wodą zlewali, ale już nie oprzytomniał. I jak przudzi leżał drętwy, nieruchomy, z otwartymi oczyma, daleki od tego, co się przy nim działo. Długi czas przesiedzieli przy nim, kobiety płakały cicho, a nikt nie rzekł i słowa. Zmierzch już zapadał, izba pogrążała się w cieniach, kiedy wyszli z połem na dzień dogasający, że już jeno w stawie tliły się resztki zórz zachodnich.
— Co wama powiedział?
— zagadnął ostro, przestępując jej drogę. — Słyszeliście?
— Ale co później mówił?
— Co i przudzi przy was?
— Hanka, nie doprowadzajcie me do złości, bo będzie źle!
— Tyle się waszych gruźb bojam, co tego psa.
— I wtykał wam cosik w garście!
— dorzucił podstępnie. — A co, to jutro za stodołą znajdziecie? — szydziła urągliwie. Rzucił się ku niej i może by doszło do czego gorszego, żeby nie Jagustynka, która nadeszła na ten czas i po swojemu zaraz rzekła.
— Tak się zgodliwie po przyjacielsku poredzacie, że się po całej wsi roznosi.
Sklął ją, co wlazło, i poniósł się na wieś. Noc wkrótce zapadła ciemna. Chmurzyska przysłoniły niebo, że ni jeden gwiezdny migot się nie przedzierał. Wstawał wiatr i miecił zwolna drzewinami, iż poszumiwały głucho i smutnie. Szło znowu na jakąś odmianę. W chantczynej izbie było jasno i dość gwarno. Ogień trzaskał na kominie. Wieczerza się dogotowywała. Kilka starszych kobiet z Jagustynką na czele pogadywały różności. Józka zaś z Nastką i z Jaśkiem Przewrotnym siedziały na ganku, bo Pietrek wyciągał na skrzypicach taką nutę żałosną, aż się im na płacz zbierało. Jeno Hanka nie mogła usiedzieć na miejscu, wciąż rozmyślając nad borynowymi słowami, a co trochę zaglądając na drugą stronę. Ale cóż, nie sposób teraz było w komorze szukać. Jagna siedziała w izbie, układając świąteczne szmaty we skrzyni.
Pietreka, przestań! Przecież to już prawie Wielki Poniedziałek. A ten dudli, a dudli, grzech!
Zgromiła go, tak roztrzęsiona w sobie, że jej się płakać chciało. Juściże przestał i wszyscy przyszli do izby.
O tym dziedzicowym bracie, głupim Jacku, mówimy, objaśniała któraś.
Nie mogła jednak wyrozumieć, o czym mówią, gdyż psy zaczęły coś głośno szczekać w opłotkach, aż znowu wyjrzała, podszczuwając je. Łapa rzucił się zajadle w sad.
Huzia go, łapa! Weź go, Burek, huzia!
Ale psy zmilkły nagle i powróciwszy, skamlały radośnie. I nie jeden raz tego wieczoru było tak samo, że wstało w niej jakieś strachliwe podejrzenie.
Pietrek, a zawrzyj wszystko na noc, bo musi być ktoś, kto penetruje. A swój, że psy nie chcą docierać.
Rozeszli się wnet wszyscy i wkrótce Śpik ogarnął cały dom. Jenochanka poszła jeszcze sprawdzić, czy drzwi pozawierane, a potem długo stojała pod ścianą, trwożnie nasłuchując.
We zbożu, to już ci w której zbeczek, by inomek to nie ubiegł.
Zimny pot strachu ją oblał i serce gwałtownie zakołatało. Prawie, że nie spała tej nocy.